Jeszcze zostajemy w ramach spraw globalnych i światowych. Przy telefonie Stanisław Michalkiewicz, dziennikarz, publicysta, pisarz. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To jeszcze trochę nawiązując do rozmowy z Ryszardem Czarneckim, politykiem PiS-u, który był w Waszyngtonie i tam spoglądał na spotkanie prezydentów Trumpa i Putina. Czego pan się spodziewa po dzisiejszej konferencji obu panów w Helsinkach?
No, oceny są rozbieżne, bo prezydent Trump mówił, że nie spodziewa się wiele, no ale mówił też, że może się spodziewać dużo. Wszystko zależy od tego, co nawzajem sobie obydwaj rozmówcy przedstawią. Dlatego, że jeżeli prezydent Trump chce spotkać się z prezydentem Putinem, no to znaczy, że czegoś od niego chce. Czego może chcieć prezydent Stanów Zjednoczonych od prezydenta Rosji? O wielu rzeczy może oczekiwać. Na przykład, że przestanie urządzać wspólne manewry z Chinami wojskowe, że przyłączy się do amerykańskich nacisków na Kim Jong-una, aż ten zacznie wytapiać z siebie tłuszcz, że Rosja życzliwie potraktuje amerykańskie plany utworzenia niepodległego Kurdystanu, że Rosja porozumie się ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zrobienia mokrej plamy syryjskiego tyrana, no i że Rosja wreszcie rozluźni albo nawet całkiem zlikwiduje strategiczne partnerstwo z Niemcami, których prezydent Trump chyba wczoraj czy przedwczoraj, które uznał za wroga, w ogóle całą Unię Europejską uznał za wroga Stanów Zjednoczonych, więc tych oczekiwań może być kilka, no ale w takim razie rosyjski prezydent też czegoś może chcieć od prezydenta Stanów Zjednoczonych i czegoż on może chcieć? No, jeżeli by miał odstąpić od organizowania wspólnych manewrów z Chinami i przyłączyć się do nacisków na Kim Jong-una, no to pewnie by chciał jakiejś koncesji na Dalekim Wschodzie, że na przykład na Dalekim Wschodzie nic nie zostanie postanowione bez udziału Rosji i że jakieś gwarancje realne zostaną tutaj utworzone. Jeśli chodzi o niepodległy Kurdystan, no to by Rosjanie być może, że tu chętnie by się te amerykańskie plany poparli, ale nie za darmo, bo jeśli mieliby dzięki temu, czy wskutek tego rozluźnić stosunki albo naprężyć stosunki z Turcją, która przecież jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, no to czegoś by chcieli w zamian. No i to się łączy z Syrią, dlatego że jeśli by Rosja zgodziła się na rozbiór Syrii i że tak powiem likwidację syryjskiego tyrana, no to chyba w każdym razie ja bym tak chciał na miejscu prezydenta Rosji, żeby dostał bazę morską w Tartus i syryjskie wybrzeże Morza Śródziemnego pod kontrolę. Wtedy Rosja mogłaby Turcję z dwóch stron w takich kleszczach nie tylko przez Morze Czarne, ale i przez Morze Śródziemne trzymać. No i to Turcja wtedy byłaby być może bardziej skłonna do zgody na niepodległy Kurdystan, na czym Stanom Zjednoczonym bardzo zależy, bo mogłyby wtedy szachować złowrogi Iran, co jest zgodne z oczekiwaniami bezcennego Izraela. No i wreszcie kolejną sprawą, którą chciałby rosyjski prezydent załatwić z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jest zgoda na rozbiór Ukrainy, amerykańska zgoda na rozbiór Ukrainy. Prezydent Trump właściwie już chyba pogodził się z koniecznością uznania rosyjskiej suwerenności nad Krymem, No to jak tak, to mógłby się też zgodzić na uznanie niepodległości Noworosji, przez którą Rosja miałaby lądowe połączenie z Krymem. No i wreszcie, no to wtedy powstaje kwestia, co zrobić z Ukrainą Zachodnią. No, gdybym był rosyjskim prezydentem, to bym doradzał prezydentowi Trumpowi, że w takim razie Ukrainę Zachodnią dobrze by było połączyć ze wschodnią Polską i utworzyć w ten sposób judeopolonię. Przypomnę, że o tym taki pomysł to wysuwał bardzo dawno temu, w 1989 roku, sowiecki jeszcze minister spraw zagranicznych Edward Szewardnadze, który na pytanie dziennikarzy na takim spotkaniu ministrów spraw zagranicznych OBWE w Wiedniu, na pytanie dziennikarzy, jaki jest stosunek Związku Radzieckiego do zjednoczenia Niemiec, ku ich zaskoczeniu, bo oni się spodziewali, że on powie nikak nie, ku ich zaskoczeniu powiedział, że Związek Radziecki nie ma nic przeciwko temu, jeden tylko warunek stawia, że między zjednoczonymi Niemcami a Związkiem Radzieckim będzie utworzona strefa buforowa. No to taka judeopolonia, to by była świetna strefa buforowa, no ale Niemcom by trzeba było coś na otarcie łez tam zostawić. Więc być może, że złowrogi czekista Putin by podsunął następny pomysł, żeby Niemców, że tak powiem, ad captandam benevolentiam, żeby im przekazać tak zwane ziemie utracone. Wtedy żydowskie, już tych ziem utraconych nie objęłyby żydowskie roszczenia majątkowe, bo one odnoszą się do Polski, a nie do Niemiec. No i wszyscy byliby zadowoleni, oczywiście z wyjątkiem Polaków i Ukraińców, no ale jak jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, więc ktoś musiałby tam beknąć, złożyć jakąś ofiarę na ołtarzu przyjaźni amerykańsko-rosyjskiej. No a któż może taką ofiarę złożyć, jeżeli nie sojusznicy Stanów Zjednoczonych? Przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi musi kosztować, bo gdyby nic nie kosztowała, to by znaczyło, że jest nic nie warta, a przecież to nieprawda.
Los Polski, jak rozumiem, również będzie się ważył w Helsinkach. Szczyt NATO się odbył. Tam też zapadły istotne, znaczy miały zapaść istotne decyzje co do bezpieczeństwa Polski. Czy pan redaktor uważa, że rzeczywiście stałe bazy amerykańskie w Polsce to jest coś, co nasze bezpieczeństwo podniesie, czy tylko będzie jednym z elementów planu zagospodarowania obszaru Międzymorza przez potęgi światowe?
Panie redaktorze, no to zależy od tego, co uzgodni prezydent Trump z prezydentem Putinem w Helsinkach, dlatego że w 1997 roku zostało w Paryżu zawarte porozumienie na szczycie NATO-Rosja w Paryżu, zostało zawarte porozumienie, na podstawie którego Stany Zjednoczone w imieniu całego NATO obiecały, że na terenie, no, na obszarze nowych członków NATO, czyli państw środkowej Europy, nie będą zakładane stałe bazy NATO i że nie będzie tam przesuwana zachodnia broń jądrowa. No to albo te ustalenia będą nadal obowiązywały, a wtedy żadnych stałych baz NATO w Polsce nie będzie, tylko będą takie te makagigi w postaci tej rotacyjnej obecności amerykańskiej brygady na terenie środkowej Europy, bo przecież nie tylko Polski, albo no, nastąpi eskalacja napięcia i wtedy oczywiście stałe bazy NATO w Polsce mogą się pojawić. Pytanie tylko, kto za to będzie płacił, bo pan minister obrony Błaszczak w podskokach zadeklarował, że Polska gotowa jest zapłacić 2,5 miliarda dolarów, ale wydaje mi się, że taki obrót sprawy no, wymagałby raczej odwrotnych działań, dlatego że Polska w ogóle przystępując do NATO udostępniła Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb amerykańskiej rozgrywki globalnej z Moskalikami. W związku z tym ryzykuje zniszczenie tego terytorium. To nie jest tylko korzyść dla Polski, to jest i ryzyko dla Polski. W związku z tym no, Polska nie powinna ponosić całego kosztu. A wydaje się, że w stosunkach Stanów Zjednoczonych z NATO sprawa kosztów nabiera coraz większego znaczenia. Stany Zjednoczone, prezydent Trump na ostatnim szczycie NATO ofuknął wiele państw członkowskich Sojuszu Atlantyckiego za to, że za mało płacą Stanom Zjednoczonym za ochronę. No, każdy by chciał, żeby mu za ochronę wszyscy dużo płacili, każdy właściciel knajpy czy sklepu, no ale co ta ochrona jest warta? Przypomnę tylko, że jedna rotacyjnie obecna brygada nie przestraszy Putina. Adolf Hitler, jak się wyprawiał na Rosję, to miał 250 dywizji i to się okazało za mało. Więc to nie jest żadna ochrona, to jest raczej takie, że tak powiem, psychologiczne tutaj, to są jakieś psychologiczne igraszki, no ale pan minister Błaszczak, pan prezydent Duda, gdyby dbał o polskie interesy, to by mógł prezydentowi Trumpowi podczas rozmowy zacytować bajkę pozbawionego złudzeń biskupa Ignacego Krasickiego. Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie. Dla was to jest igraszką, nam idzie o życie.
Chociaż z drugiej strony patrząc, inaczej się strzela do żołnierza Ukrainy, Łotwy, Litwy czy nawet Polski, a zupełnie inną wagę gatunkową ma strzelanie do żołnierzy amerykańskich.
A dlaczego pan zakłada, że ktokolwiek będzie strzelał do żołnierzy amerykańskich? Przypomnę, że przed tym dzisiejszym spotkaniem, na dwa tygodnie przed dzisiejszym spotkaniem prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem, w tychże Helsinkach spotkali się szefowie sztabów, amerykański generał z rosyjskim generałem Gerasimowem. No i tam wyrazili we wspólnym oświadczeniu, wyrazili takie zadowolenie z tego, że z tak zwanej harmonizacji wojsk, działań wojskowych tam, gdzie operują w bezpośredniej bliskości wojska amerykańskie i rosyjskie. Otóż na terenie Polski operują w bezpośredniej bliskości wojska amerykańskie i rosyjskie, bo rosyjskie są obecne w Kaliningradzie, a amerykańska rotacyjna obecność w Polsce. I ta harmonizacja może zakładać, że Stany Zjednoczone będą w razie czego wojowały z Rosjanami do ostatniego żołnierza ukraińskiego albo ostatniego żołnierza polskiego, bo o jedną rzecz możemy na pewno powiedzieć o tej brygadzie amerykańskiej, że to wojsko nie będzie słuchało rozkazów rządu polskiego, tylko własnego rządu. A ten własny rząd może w pewnym momencie im powiedzieć tak, słuchajcie chłopaki, tu się robi niebezpiecznie, zabieramy się do domu. No i to, wie pan, z takim obrotem sprawy trzeba się liczyć. Tym bardziej trzeba się liczyć, że kiedy Polska tylko się zastanawiała, czy zlikwidować nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, to Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, a więc naszego najważniejszego sojusznika, pięknymi ustami swojej rzeczniczki ostrzegł nas, że jeżeli nie będziemy grzeczni i tej nowelizacji nie uchylimy, to narazimy na szwank swoje interesy strategiczne. A jaki Polska może mieć interes strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi? No taki, że Stany Zjednoczone będą broniły Polski do ostatniej kropli krwi. Więc jeżeli z powodu takiego głupstwa, że naruszyliśmy żydowski monopol na ustanawianie prawdy historycznej, Stany Zjednoczone nam grożą, że narazimy na szwank swoje strategiczne interesy, to co by nam powiedziały, gdyby w obliczu prawdziwego niebezpieczeństwa? Więc powinniśmy dbać o własne interesy, a nie nadskakiwać Amerykanom, którzy w każdej chwili mogą nas spuścić z wodą.
Pytanie, ile takie porozumienie będzie warte, gdzie nie ma tam Chin?
Nie wiem, proszę pana.
Czy można ułożyć sobie świat i Bliski Wschód i Europę bez zgody Pekinu?
Proszę pana, no Stany Zjednoczone próbują, że tak powiem, skaptować sobie rozmaite państwa światowe w perspektywie, bo w perspektywie to rywalem Stanów Zjednoczonych nie jest Rosja, tylko właśnie Chiny. Chiny na Morzu Południowochińskim budują sztuczne wyspy, zakładają na tych wyspach lotniska dla strategicznych bombowców. Morze Południowochińskie, przez Morze Południowochińskie przechodzi 80% handlu światowego między Pacyfikiem a Oceanem Indyjskim. No i w perspektywie to Chiny są rywalem, więc Stany Zjednoczone nie będą urządzały świata w żadnym porozumieniu z Chinami, bo musiałyby uwzględnić chińskie aspiracje, chińskie interesy, tylko raczej wbrew Chinom, bo tak samo jak w latach 30. Stany Zjednoczone boją się chińskiej ekspansji i ekonomicznej, i militarnej. Przypomnę tylko, że te obawy nie są nieuzasadnione. W 1855 roku Japonia pod groźbą armat amerykańskich otwarła się na handel światowy. Zaledwie 50 lat później, jako państwo uprzemysłowione, a było bardzo zacofanym krajem, jako państwo uprzemysłowione pokonała w wojnie jedno z mocarstw europejskich. Mówię o wojnie japońskiej. Więc Stany Zjednoczone w okresie międzywojennym ograniczały Japonii dostęp do źródeł surowców, żeby w ten sposób kontrolować rozwój gospodarczy Japonii. I Japończycy doszli do wniosku, że jeśli chcą samodzielnie o tym rozwoju decydować własnym, to muszą sobie wyrąbać drogę do źródeł surowców mieczem. No i tak to się stało. Skończyło się z rzuceniem dwóch bomb atomowych na Japonię. No i myślę, że wie pan, zawsze sobie trzeba postawić pytanie, nowy porządek światowy dokona się bezkonfliktowo, ustanowienie nowego porządku świata politycznego dokona się bezkonfliktowo, czy będą temu towarzyszyły jakieś konflikty. Raczej rzadko odbywa się to bezkonfliktowo, na co zwrócił uwagę niemiecki polityk Otto Bismarck z takim spostrzeżeniem, że zagadnień dziejowych nie rozstrzyga się deklamacjami, tylko krwią i żelazem.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy przejdźmy na nasze polskie podwórko. Tutaj żelazo i krew się nie leją, a może jeszcze się nie leją, ale protesty, lamenty i inne zaklęcia są podnoszone, żeby Sądu Najwyższego nie ruszać, że zbrodnia się na demokracji w Polsce odbywa na naszych oczach. Jak pana zdaniem, także jako prawnika, skończy się spór rządu z wierchuszką sędziów?
To nie jest spór rządu z wierchuszką sędziów i nie chodzi tutaj o żadną praworządność w Polsce, bo to jest tylko pretekst. Tylko na terenie Polski ścierają się wpływy niemieckie z amerykańskimi i żydowskimi. Niemcy chcą odzyskać wpływy polityczne w Europie Środkowej, które zostały na skutek zachwiania niemieckiego przywództwa w Europie trochę się zredukowały, tym bardziej, że Stany Zjednoczone w 2013 roku wróciły do aktywnej polityki w Europie, w tym zakątku Europy, no i w związku z tym państwa takie jak Polska spod kurateli strategicznych partnerów przeszły pod kuratelę amerykańską. Ale Niemcy nie chcą się pogodzić z tą utratą wpływów, a mają tutaj bardzo dużo aktywów i je uruchamiają, no daleko nie sięgając. Nawet został wczoraj puszczony w ruch jego ekscelencja arcybiskup Henryk Muszyński. Ten sam arcybiskup Henryk Muszyński, który przez 30 lat trzymał na biurku bilet wizytowy oficera Służby Bezpieczeństwa. No i kiedy pojawiły się śmierdzące dmuchy, jakoby arcybiskup był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, to odnalazł tę wizytówkę, natychmiast do tego ubeka zadzwonił, a ubek w podskokach potwierdził, że wprawdzie zarejestrował księdza arcybiskupa, ale zarejestrował go fikcyjnie, w dodatku bez jego wiedzy i zgody. No to za taką przysługę trzeba się odwdzięczyć. I to pokazuje, że w Polsce są uruchamiane najgłębsze rezerwy. Nie tylko bojowników o praworządność. Nawiasem mówiąc, wszyscy tutaj powołują się na konstytucję, ale ta konstytucja, powiedzmy sobie szczerze, niewiele jest warta, skoro nawet kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego nie potrafią odpowiedzieć na proste przecież pytanie, czy pani Gersdorf jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, czy nim nie jest. No jeżeli na takie proste pytania na podstawie konstytucji nie można odpowiedzieć, to znaczy, że ta konstytucja jest niewiele warta. No ale to, jak powiadam, gdyby nie ten pretekst, to by się znalazł inny. Zresztą pierwotnie był inny pretekst. Pierwotnie pod przewodnictwem Mateusza Kijowskiego walczyliśmy przecież o demokrację. Teraz pan Mateusz Kijowski został spuszczony z wodą przez Niemcy, bo to rzeczywiście król pruski Fryderyk Wielki mówił, że można się posługiwać wprawdzie kanaliami, ale nie można się z nimi spoufalać, więc na wszelki wypadek Mateusza Kijowskiego spuszczono z wodą. I teraz się tam tłumaczy przed sądem w Pruszkowie, że tam z zarzutu malwersacji, no ale skoro już nie walczymy o demokrację, a w każdym razie nie przede wszystkim, to walczymy o praworządność. Przypomnę tylko, że Ezop w jednej ze swoich bajek powiada, że jak wilki nie miały już czego zarzucić owcom, żeby uzasadnić, że je tam rozczarpują i zjadają, to im zarzuciły, że im mącą wodę w rzece. Jakbyśmy załatwili te spory o praworządność, to ciekaw jestem, czy by taki zarzut pod adresem Polski się nie pojawił na forum Komisji Europejskiej.
Tak więc walka o praworządność w Polsce będzie się pogłębiać w miarę tego, jak coraz...
Chyba, że prezydent Trump dogada się z prezydentem Putinem, że tamten rozluźni strategiczne partnerstwo z Niemcami, no to wtedy do głosu dojdzie obok stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, które aktualnie przez swoją ekspozyturę polityczną administruje Polską, dojdzie stronnictwo ruskie, a stronnictwo pruskie razem ze swoją ekspozyturą, czyli Platformą Obywatelską, zostanie spuszczone z wodą i wtedy się okaże, że Polska jest wzorem praworządności, z którego Europa powinna brać przykład.
Pytanie, kto będzie przywódcą ekspozytury rosyjskiej w Polsce, bardzo chętnie bym się dowiedział, ale to jak
no, rozumiem... przecież, ależ proszę pana, to żadna tajemnica.
Jest pytanie, jest odpowiedź, no to słuchamy.
Tak, przecież to ledwo dychające w tej chwili Polskie Stronnictwo Ludowe, to właśnie jest ta ekspozytura. Przypomnę tylko, że Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła niedawno, że pan Waldemar Pawlak naraził na szwank polskie interesy państwowe w negocjacjach gazowych z Gazpromem, uprzejmie zakładając, że został przez złowrogi Gazprom oszukany. No ale to jest założenie uprzejme.
Teraz czeka na swoją kolej były premier i wicepremier wielokrotny na boku polityki, ale z bocznego toru zawsze można się podłączyć do głównej magistrali politycznej. Takie sytuacje widzieliśmy nieraz i nie tylko w Polsce, ale w innych krajach. Stanisław Michalkiewicz był gościem Poranka w Netce, co bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.